Poranek Wnet, godzina 8.30, Warszawa 87.8, FM Kraków 95.2. Poranek Wnet sylwestrowy cały czas trwa, cały czas rozmawiamy o podsumowaniach ubiegłego roku, ale też o tym, co się dzieje tutaj, teraz, aktualnie, na naszych oczach. Cały czas w studiu ze mną jest pan redaktor Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna, publicysta zajmujący się sprawami ekonomicznymi. No właśnie, tutaj ta cała szybka akcja naszego parlamentu dotycząca cen energii chyba pokazuje pewne problemy z interwencjonizmem państwowym w XXI wieku.
Oj, problemy z interwencjonizmem państwowym dotyczą dowolnych czasów, w których on się pojawia. To jest rzecz zawsze generująca różnego typu komplikacje. Ciekawy wątek pojawił się w rozmowie z ekspertem portalu
Business Alert.
Business Alert.
Wojciech Jakubik.
Który zaproponował, czy pod rozwagę podał taki pomysł, żeby zdjąć spółki Skarbu Państwa z giełdy, z parkietu giełdowego i uznać je właściwie za elementy państwa, elementy rządu, realizacji polityki rządu. To z jednej strony jest dobry, z drugiej strony bardzo zły pomysł. Zły dlatego, że giełda jednak nakłada pewien reżim na spółki Skarbu Państwa. Wiadomo, że istnieją tam takie zjawiska jak obsadzanie stanowisk swoimi znajomymi z tej czy innej partii. Wiadomo, że politycy często właśnie próbują stosować ręczne sterowanie, tak jak teraz to miało miejsce w tych spółkach. To jest jasne i wszyscy to wiedzą, łącznie z akcjonariatem tych spółek. Natomiast no, pewnych rzeczy robić nie można. Reguluje to kodeks prawa handlowego. Pewne rzeczy muszą być jawne. Regulują to odpowiednie przepisy. I jeśli spółka jest na giełdzie, no to jakąś minimalną, powiedzmy sobie, handlową moralność musi wykazywać. Co innego, gdyby była całkowicie w rękach polityków, którzy nie musieliby być rozliczani na bieżąco żadnymi sprawozdaniami przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy, no wtedy sądzę, że zobaczylibyśmy prawdziwe skutki interwencjonizmu państwowego. Te spółki by się bardzo szybko posypały i straciły jakąkolwiek wartość rynkową, więc to byłoby właśnie i tragiczne, i dobre, bo ludzie być może zrozumieliby, że no za dużo tego majątku w rękach państwa. Mamy obecnie prawie 500 spółek Skarbu Państwa. 500 spółek i nie mówię nawet o tych gigantach, bo mamy jakieś firmy, które produkują śruby przysłowiowe, więc jakby trzeba przejrzeć, które z tych spółek są naprawdę konieczne, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju polityczno-gospodarczego naszego kraju, tak, i w kontekście uwarunkowań europejskich, a które są ciężarem. No i ten interwencjonizm związany z już tą konkretną podwyżką cen energii, której ustawa ma zapobiec poprzez subsydiowanie, jak powiedział ekspert, firm energetycznych, no to jest pomysł przywodzący na myśl wprost centralne zarządzanie cenami z poprzedniego systemu. To nie ma prawa się udać, to się nigdy nikomu w historii nie udało. Nigdy nikomu w historii. I tak jak wierzę w inteligencję członków rządu, premiera, tak nawet on nie będzie w stanie skutecznie zarządzać cenami, jakimikolwiek cenami, nie tylko energii. Więc no te aspiracje, o ile teraz być może jeszcze ten jednostkowy przypadek no, naszego kraju nie zrujnuje, no umówmy się, tutaj kataklizm nie nastąpi, o tyle pokazuje to pewien niebezpieczny wyłom pozwalający na realizację tego typu postulatów w przyszłości i rozszerzenie ich.
No ale z drugiej strony, już odchodząc od tego rzeczywiście trudnego przypadku, to pewna taka napięcie między tą taką podejściem, że ma być wolny rynek i koniec, a tym, że jednak państwo czegoś sobie na przykład od biznesu życzy, to istnieje nie tylko w Polsce. Donald Trump wzywający szefów koncernów i mówiący im, że mają budować fabryki w Stanach Zjednoczonych, bo jak nie, to on im różne rzeczy pokaże. To jest w najbardziej wolnorynkowym kraju świata.
No tak, Donald Trump jest na pewno ciekawym przykładem, no bo w końcu jest biznesmenem i się zna zna się nawet bardziej na gospodarce pewnie niż Mateusz Morawiecki, który był bankowcem, tak? Jakby osobą trochę od innej strony zaangażowaną w działalność komercyjną. Natomiast Donald Trump budował olbrzymie wieżowce, inwestował w wiele spółek, no więc można powiedzieć, że się zna. Natomiast problem z biznesmenami w polityce jest taki, że oni się znają na biznesie, ale niekoniecznie znają się na mechanizmach makroekonomicznych. I im się wydaje, że państwo to jest taka firma. No to jak mamy firmę na rynku, to ona ma konkurentów. No skoro moje państwo jest firmą, no to konkurentem wobec mojej firmy są Chiny, Unia Europejska, Japonia, Australia i tak dalej, i tak dalej. No to podejście prowadzi do niestety takich praktyk, jakie obserwujemy od 2 lat na linii chociażby Pekin-Waszyngton, czyli wzajemnego okładania się cłami. Obecnie na liście towarów objętych cłem, obustronnej liście, jest ponad 200 produktów o wartości kilkuset miliardów dolarów. Do niczyjego bogactwa, ani amerykańskiego, ani chińskiego, ani światowego, się to nie przyczynia.
Kwestia wojny handlowej chińsko-amerykańskiej to jest pewnie kwestia, o której jeszcze będziemy w poranku wnet rozmawiać. Bardzo dziękuję za diagnozę ekonomii i światowej, i polskiej, i tą bardziej teoretyczną, i tą bardziej praktyczną. A propos teoretycznej, bo wiem, że pan się zajmuje też tym śledzeniem tego, co piszą na świecie ekonomiści. Jakiś taki najbardziej modny nurt, co będzie trendy w światowej ekonomii, co powinniśmy czytać, żeby wiedzieć, co się będzie działo, albo przynajmniej, żeby wiedzieć, co się będzie działo zdaniem ekonomistów.
Warto w kwestii teorii abstrahować od mód i koncentrować się na tym, co jest naprawdę wartościowe. Ostatnio wielkim przebojem, ale nie powiedziałbym, że modnym, przebojem w sensie ekonomii akademickiej są książki profesor Deirdre McCloskey z University of Chicago. Książki, w których ta ekonomistka, historyk ekonomii zwraca uwagę na to, jak ważne jest to, w jaki sposób my sobie opowiadamy o gospodarce, w jaki sposób opowiadamy sobie o innowacyjności, o pomysłowości, jak podchodzimy do ludzi z inicjatywą. Innymi słowy, jak ważna jest taka narracja społeczna dla wzrostu gospodarczego, nie akumulacja kapitału, nie wyzysk, nie polityka państwa, nie inteligencja przedsiębiorców i tak dalej. To wszystko gdzieś tam jest, ale przede wszystkim idee i opowieść, jaką my sobie snujemy na temat gospodarki, jaki to ma wpływ na to, czy jesteśmy bogaci, czy biedni.
Liczą się nie tylko fakty, liczy się też opowieść o faktach. Proszę państwa, to jest morał z naszej tutaj rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodola, Dziennik Gazeta Prawna.
Dziękuję również i również wszystkiego najlepszego w nowym roku, nawet 10% wzrostu PKB sobie i wszystkim życzę.
Na przykład. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Poranek wnet, to już godzina 8:38, goście wchodzą, goście wychodzą. W naszym studiu pan poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Nic się nie zmieniło, nadal klub Kukiz 15, tak?
Bez zmian.
To bo w tym parlamencie tyle się dzieje, że nigdy nic nie wiadomo. Jakieś pan ma refleksje po tej szybkiej akcji legislacyjnej, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec zeszłego tygodnia?
No, zgadzam się z przedmówcą, to znaczy w kwestii dotyczącej obniżenia akcyzy pełna zgoda. Przypomnę tylko, że my jako Kukiz 15 złożyliśmy jakieś 3 tygodnie temu projekt ustawy, który zakładał obniżkę akcyzy w cenie 1 megawattogodziny z 20 zł do 4,80 zł, czyli do absolutnego minimum, które narzuca Komisja Europejska, czyli do wysokości 1 euro. Rząd zrobił 5 zł, no 20 groszy różnicy. nie spierajmy się o szczegóły. To jest identyczne rozwiązanie, które my proponowaliśmy. Natomiast no, to drugie rozwiązanie to jest rzeczywiście no, próba powrotu do gospodarki centralnie planowanej, gdzie poprzez swoiste dotacje do przedsiębiorstw energetycznych będziemy próbować wpływać na ceny energii, a można było zastosować drugi komponent naszej ustawy, mianowicie obniżyć VAT na energię elektryczną i to rzeczywiście no, odbiłoby się na cenie energii z korzyścią dla odbiorcy, dla konsumenta. Najbardziej chyba fiskalnym państwem Unii Europejskiej jest Francja i tam stopa podatku VAT w jednej megawattogodzinie wynosi 5%, u nas 23%. Gdybyśmy zjechali do poziomu 5%, to te ceny energii elektrycznej z punktu widzenia konsumenta by się nie zmieniły. Natomiast no, mechanizm z dopłatami będzie generował dodatkowe koszty, pomijając już te kwestie związane z pokrywaniem tych strat dla spółek energetycznych.
Gdyby pan był w rządzie, gdyby pan miał wpływ na losy Rzeczypospolitej, to jak pan by całą tą sytuację rozwiązał? No w pewnym momencie przychodzą informacje, grozi nam drastyczna podwyżka cen prądu od nowego roku.
W pierwszej kolejności to bym w sytuacji, kiedy mamy końcówkę grudnia 2018 roku i nagle opozycja podnosi temat, no ale od 1 stycznia zdrożeją ceny energii. Minister energetyki mówi... No tak, zdrożeją. Premier mówi, nie zdrożeją. I rzutem na taśmę na 5 dni przed końcem roku ministerstwo przedkłada najpierw projekt ustawy, który liczy 3 strony, a w dniu, kiedy jest posiedzenie Sejmu, 12-stronicową poprawkę do tego, to ja bym takiego ministra zdymisjonował. Od 2014 roku było wiadomo, że od 2019, od 1 stycznia radykalnie zdrożeje cena energii elektrycznej w Polsce w związku z podpisanym pakietem klimatycznym. Co się stało przez 3 lata rządów, co się stało przez 3 lata kierowania Ministerstwem Energii przez pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, że dopiero rzutem na taśmę, niczym huragan w miniony piątek przez polski parlament, Sejm i Senat przetoczył się proces legislacyjny, aby w pośpiechu ratować ceny energii elektrycznej dla konsumentów. No dla mnie to jest po prostu no, państwo teoretyczne. Jeśli w taki sposób kompletnie nieskoordynowany, niezaplanowany, nieprzemyślany próbuje ratować się sytuację, moim zdaniem, jedną z najbardziej istotnych z punktu widzenia gospodarki, bo energia elektryczna no, nie jest tylko i wyłącznie potrzebna każdemu z nas, słuchaczy, czy tutaj nas siedzących w studiu, żeby w lodówce jedzenie się nie popsuło, telewizja czy radio grało i po zmroku można było włączyć światło, ale jest potrzebne w gospodarce. Cena energii elektrycznej przekłada się praktycznie na wszystkie towary i usługi, które polska gospodarka wytwarza. Wzrost cen energii przekłada się na cenę, konkurencyjność polskiej gospodarki. I niepodjęcie stosownych działań wcześniej, no uważam, że jakąś kompletną kompromitację i blamasz.
Jest pan jednym z członków sejmowej komisji, która ma rozwikłać aferę do spraw Amber Gold. Miał być raport, potem się okazuje, że jeszcze tego raportu nie będzie. Potem przyszła mowa o jakichś tajnych materiałach, które mają się pokazać, bądź się pokazały. Opozycja mówi, że PiS po prostu chce tutaj dłużej jeszcze tą sprawę przeciągać, żeby to miało wpływ na kampanię wyborczą.
No faktem rzeczywiście materiały do Kancelarii Tajnej wpłynęły. Jakie materiały? Niestety nie mogę powiedzieć. Czy się z nimi zapoznałem? Tak, zapoznałem się z tymi materiałami. Są bardzo istotne, ale również będziemy czekać na kolejne materiały, które no, są skutkiem lektury tych materiałów, które pojawiły się nomen omen tego samego dnia, kiedy przesłuchiwaliśmy Donalda Tuska.
Rzeczywiście, nomen omen. Rozumiem, że pan nie może powiedzieć, skoro materiały są tajne, jakie to są materiały, ale czy może pan nam powiedzieć, skąd one się nagle wzięły? Z jakich były źródła, przynajmniej jaki kierunek, czego, jakiego obszaru dotyczą? Czy to
no, obszaru zagadnień komisji śledczej. To nie były materiały kompletnie incydentalne, nie mające znaczenia. Były to materiały bezpośrednio związane z aferą Amber Gold i OLT.
Czy to znaczy, że możemy się spodziewać jakichś nowych świadków, czy też ponownego przesłuchania tych świadków, którzy już byli? Czy pan Tusk na przykład jeszcze raz będzie to swoje przedstawienie rozgrywał przed komisją?
Znaczy nie wydaje mi się, żeby akurat Donald Tusk był koniecznie jeszcze raz przesłuchiwany. Komisja również wystąpiła do TVP o zabezpieczenie materiału, który był wyemitowany chyba w tym samym tygodniu, co przesłuchanie Donalda Tuska, w którym można było usłyszeć rzekomo, z dużym znakiem zapytania traktuję, zainteresowanie Donalda Tuska w listopadzie 2011 roku liniami lotniczymi OLT i ewentualnego zaangażowania portu lotniczego w Jasionce pod Rzeszowem w współpracę z tymi nowymi liniami lotniczymi. To też jest materiał, na który cały czas jeszcze czekamy jako członkowie komisji śledczej, ale również czekamy na inne materiały, które są objęte stosownymi klauzulami.
Tutaj jakby mamy takie dwa obszary, bo z jednej strony jest ta piramida finansowa, jest to taka jednych, jeszcze w latach 90. takich film przecież dużo było w Polsce, po prostu firma, która ludzi oszukała, znaczy nie po prostu, ale takie zjawisko, które się w Polsce zdarzało, a z drugiej strony już wchodzimy w tą wielką politykę i gospodarkę, bo jest kwestia linii lotniczych i w ogóle całego ładu lotniczego nad Polską.
No i to jest jakby kwintesencja, bo rzeczywiście gdyby Amber Gold skupił się tylko i wyłącznie na tej piramidzie finansowej, z żalem, ale tak bym to podsumował, wiele tego typu sytuacji było i wiele jeszcze będzie. Bo przestępczość rzeczywiście się tutaj modyfikuje, mówiąc kolokwialnie, wycwania. Natomiast pierwszy raz mieliśmy sytuację taką, kiedy to pieniądze pochodzące z działalności przestępczej posłużyły do zakupu dwóch linii lotniczych, do kapitalizowania tych dwóch linii lotniczych, które zagroziły narodowemu przewoźnikowi lotniczemu, które naraziły go na poważny uszczerbek finansowy, ponieważ on nagle musiał konkurować na rynku krajowym z podmiotem, który działał absolutnie w sposób nierynkowy, był dodatkowo dofinansowywany. Wszystkie okoliczności związane z powstaniem OLT Express Poland Regional, to wszystko budzi olbrzymie wątpliwości z punktu widzenia funkcjonowania państwa, gdzie były służby, które powinny się wątkiem lotniczym i w ogóle bezpieczeństwem na polskim niebie interesować. Jaka była rola Urzędu Lotnictwa Cywilnego? No my to już dzisiaj wiemy, jaka była rola, że w ekspresowym tempie, niezgodnie z prawem wspólnotowym, bo tutaj regulacja rynku lotniczego jest podyktowana prawem Unii Europejskiej, została przydzielona niezgodnie właśnie z tym prawem unijnym. Urząd, który uchodzi za jeden z najbardziej restrykcyjnych, pozwolił na to, aby podmiot, który de facto ma ujemny bilans finansowy, nie posiada wymaganych elementów, aby uzyskać koncesje i certyfikaty do dokonywania lotów krajowych i zagranicznych, to robił. Firma, która od kwietnia do lipca 2012 roku funkcjonuje. Bardzo, bardzo to wszystko dziwne.
Jak się mówi o takich rzeczach jak linie lotnicze, jakie linie lotnicze mają w Polsce dominować, kto ma być ich właścicielem, to już nie jest kwestia tylko krajowa, to jest polityka międzynarodowa, no bo to jest rynek, na którym trwa bardzo ostra konkurencja. Tutaj pojawiły się te wątki niemieckie.
Wątek niemiecki, ale również wątek turecki, wątek ukraiński, wątek rosyjski. Wiele jest wątków związanych ze sprawą OLT, jeśli tak możemy powiedzieć. Oczywiście część tych wątków zagranicznych ma charakter czysto publicystyczny i jest podyktowany różnymi spekulacjami medialnymi, zmianami, które zachodziły w strukturze właścicielskiej, czy też decyzjami poszczególnych przewoźników z tych czterech wymienionych państw, ale również zainteresowaniem tych podmiotów ekspansją na rynek polski. Polska z racji na swoje położenie jest kluczowym państwem, jeśli ktoś ma zamiar stworzyć potężną linię lotniczą w Europie Środkowej. I to widać po locie obecnie akurat. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości można chwalić za to, co zrobił z lotem. Lot przez te 3 lata był w stanie wyjść z dołka finansowego. nabyć dwie linie lotnicze od naszych bliskich sąsiadów i dalszych sąsiadów. Myślę tu od Węgrów i od Estończyków. Lot się rozwija. Widać, można. A to z racji chociażby na nasze położenie. Decyzje, które były podejmowane przez PLL Lot w tamtym czasie, likwidacja bardzo rentownych połączeń z Krakowa do Chicago czy do Nowego Jorku, było kompletnie nieuzasadnione jakąkolwiek przesłanką merytoryczną.
Panie pośle, tutaj pan zdobył się na pochwałę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Rzeczpospolita pisze o tym, że teraz strategia polityków związanych z klubem Kukiz 15 będzie polegała na ostrej opozycji, że będzie wykluczona jakakolwiek współpraca w tej chwili klubu Kukiz 15 z Prawem i Sprawiedliwością i że Paweł Kukiz przeszedł ewolucję, jest teraz zajadle antypisowski. Takie są podobno wnioski tajnych informatorów ze spotkania waszego klubu, który odbył się w piątek.
Piątek?
Tak.
Ja nie uczestniczyłem w jakimś tajnym spotkaniu naszego klubu i też nie słyszałem takich słów. Rzeczywiście posiedzenie klubu było, ja na części nie byłem, bo byłem na konwencie seniorów, natomiast nie słyszałem takiego przekazu od uczestników, którzy byli od początku do końca, więc dementuję. Natomiast nie wiem, czy nie jest to podyktowane wczorajszą informacją, którą traktuję trochę jako fejka, czyli informacja o objęciu teki wiceministra przez wybitnego pana posła Adama Andruszkiewicza, co rzeczywiście mogłoby wyprowadzić z równowagi Pawła Kukiza.
Ale dlaczego właściwie? To chyba dobrze, może młodzi ludzie awansują, biorą odpowiedzialność. Skąd ta ironia wobec byłego kolegi z klubu poselskiego?
Przede wszystkim z troski o państwo polskie. Panie redaktorze, jakby mi dzisiaj ktoś zaproponował, żebym był wiceministrem zdrowia, to bym się zaśmiał, bo ja nie mam kwalifikacji do tego, aby być ministrem zdrowia i poważne państwo musi mieć poważnych, kompetentnych urzędników, a zwłaszcza tak wysokich urzędników, jak w randze wiceministra. To jest również ministerstwo bardzo strategiczne, bo dotyczy kwestii związanych z infrastrukturą drażliwą, kwestią łączności, kwestią zmian, które cały czas zachodzą na tym rynku teleinformatycznym. Była bardzo dobra minister cyfryzacji, pani Anna Strażyńska, została odwołana, i teraz takim chichotem historii byłoby, gdyby pan poseł Andruszkiewicz został wiceministrem, jako żywo, jedyna jego kompetencja jest taka, że umie obsługiwać Facebooka i Twittera,
Bardzo surowo pan ocenia kolegę. Dobrze, jak zostanie tym wiceministrem, jeżeli zostanie, to wtedy oczywiście my się go zapytamy.
Ale ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie żart. Żałuję tylko, że on nie dementuje tego, bo to w kategorii kabaretu można odbierać. Znaczy ja wczoraj starałem się przez 15 minut znaleźć na różnych mediach społecznościowych, nie mówię pozytywny komentarz, ale neutralny. Na zasadzie taki młody, dajcie mu szansę, może czymś nam wyskoczy. Niestety, fala hejtu niczym tsunami wczoraj przeszła przez media społecznościowe.
O, jakbyśmy się zawsze mieli przejmować każdą falą hejtu w mediach społecznościowych. Dobrze, niezależnie od tego...
Ja tego nie rozumiem, panie redaktorze. To znaczy, w sytuacji, kiedy wchodzimy za kilkanaście godzin w rok wyborczy, podwójny rok wyborczy, wyboru do Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Polskiego, najważniejsze wybory, gdzie będzie decydował się los, kto będzie tworzył przyszły rząd, zamykanie się na wyborców w centrum przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówię to nie teraz jako polityk, uczestnik dyskursu, tylko jako obserwator. To jest rozwiązanie, bym powiedział, takie poły samobójcze.
Kiedyś na przykład pan Rafał Trzaskowski, obecnie prezydent miasta stołecznego Warszawy, też różne funkcje ministerialne obejmował, też niekonieczne na przykład były. Może trzeba tym młodym dawać szansę, potem awansują, obejmują różne funkcje. Ale dobrze, zostawmy już pana posła. Pytanie o strategię polityczną klubu Kukiz 15 w tym roku. Jak pan widzi przyszłość ugrupowania? Bo tak się mówiło przez lata, że to jest taki potencjalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości.
No, to wszystko zależy od wyników wyborów. Najpierw wyborów do Parlamentu Europejskiego, potem wyborów, które będą nie wiadomo, czy na jesieni, czy jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, jeszcze w marcu. Bo pamiętajmy, no, dzisiaj mamy 31 grudnia, Sylwester, a ustawa budżetowa na 2019 rok nie została uchwalona. Zgodnie z konstytucją prezydent ma prawo po upływie 4 miesięcy od przedłożenia przez prezesa Rady Ministrów do marszałka Sejmu projektu ustawy budżetowej w ciągu 14 dni dokonać rozwiązania Sejmu, więc jest to niewykluczone rozwiązanie, tym bardziej no, praktyka pokazuje, że przez minionych 3 lata ten budżet zawsze w grudniu był uchwalany.
A pan poseł, rozumiem, jak dojdzie do wyboru do parlamentu, wybiera się do kandydowania na następną kadencję.
Jeszcze decyzji nie podjęłam. Muszę przede wszystkim żonę zapytać, bo ona jest niechętna bardzo. Bo zaniedbuje ją i dzieci.
W takim razie bardzo dziękujemy za rozmowę.
Szczęśliwego nowego
żonie i dzieciom
roku.
Proszę złożyć również od Radia Wnet życzenia szczęśliwego nowego roku, a my pewnie będziemy w tym nowym roku nieraz politykę komentować. Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:55. Bardzo serdecznie
dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Chwila oddechu przed następną rozmową. Frank Sinatra, Strangers in the Night.